Dzień dobry Państwu. Kontynuujemy rozmowę na temat wyjątkowego, choć bardzo dramatycznego listu z czasów II wojny światowej, który był pretekstem do badań naukowych i poszukiwań szerszego kontekstu i odpowiedzi dotyczącej stanowiska kardynała Bertrama na sytuację Żydów w czasie II wojny światowej. W studiu Radia Rodzina są z nami ponownie pani dr Katarzyna Pawlak-Weiss, obecnie dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami również ksiądz profesor Rafał Kowalski, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Odsyłamy Państwa też do strony Radia Rodzina, radiorodzina.pl, gdzie znajdziecie pierwszą część naszej rozmowy z maili, które otrzymaliśmy. Widać, że ta historia i te badania mocno Państwa poruszyły. Postaramy się też odpowiedzieć na Wasze pytania i uwagi, ale to jako podsumowanie naszych spotkań, bo myślę, że dzisiejsza audycja też nie będzie ostatnią, bo pytań i wątków jest bardzo dużo. Prowadzicie Państwo badania na temat listu, który sugerował zbrodnie dokonane w Mielcu, jak się okazało. List był wysyłany do kardynała Bertrama z prośbą o pewną interwencję. List ten został odnaleziony we Wrocławiu i sprowokował Państwa do dalszych badań, poszukiwania odpowiedzi, czy wydarzenia opisywane w tym liście mają miejsce właśnie we Wrocławiu, w Mielcu, jakie były reakcje kardynała Bertrama na ten list, ale też i prowokują do szerszego kontekstu odpowiedzi, stanowiska kardynała Bertrama na sytuację Żydów w czasie II wojny światowej. Skończyliśmy naszą rozmowę o waszej wizycie w Mielcu. Z kim rozmawialiście? Kogo spotkaliście? Kto był otwarty na rozmowy? Kto chciał pomóc w odkrywaniu prawdy tej historycznej?
Spotkaliśmy na naszej drodze wiele przychylnych osób, które bardzo interesują się lokalną historią, a szczególnie losem Żydów. Mają tą świadomość, że na terenie Mielca mieszkała spora społeczność żydowska, która po II wojnie światowej zniknęła zupełnie z tego miasta i pozostały tylko znikome ślady, no ale też i ślady właśnie po tym wysiedleniu i po tej zagładzie, bo o tych masowych mogiłach informują nas mieszkańcy, którzy tą historią się interesują, wskazują nam miejsca, natomiast cały czas pozostaje otwartym pytanie, co się stało z pozostałymi. Jest kilka wątków i między innymi jeden z nich pojawia się w tym liście. Oczywiście weryfikacja jego jest bardzo, bardzo trudna, natomiast wciąż pozostaje otwartym pytanie, kiedy tego 9 marca 1942 roku Niemcy każą wszystkim Żydom zebrać się na mieleckim rynku i stamtąd są pieszo pędzeni w kierunku lotniska, ponieważ był to teren w tak zwanej strefie bezpiecznej, do której nie mogli lokalni mieszkańcy docierać, ponieważ było to lotnisko przystosowane już i przejęte przez Niemców do strategicznych wojskowych celów. I tam w tych hangarach, które do dzisiaj istnieją, które można zobaczyć, w których oni byli przytrzymywani, no dokonuje się selekcja. No, ci, którzy byli zdolni do pracy i źródła też o tym mówią, że ci zdolni do pracy młodzi mężczyźni w liczbie około 1000 do 44 roku w takim, powiedzmy sobie, w takiej liczbie zasilają ten obóz pracy przymusowej, który jest oddziałem obozu w Płaszowie i wykonują pracę na rzecz, no, można powiedzieć, no tutaj lotnictwa niemieckiego, no bo w tym momencie tam są produkowane elementy i samoloty niemieckie. Więc oni tam pracują, no ale kobiety, starsze osoby i dzieci są poddawane selekcji i albo wywożone, albo zgładzone. Autor anonimowy tego listu mówi o tej masowej zagładzie.
Tylko, że dodajmy tutaj też, że właśnie, kiedy zweryfikowaliśmy informacje zawarte w tym liście, bo jednak też doszliśmy do wniosku, że zanim ocenimy kardynała Bertrama, chcemy wiedzieć, czy on rzeczywiście miał pewne informacje, bo jednak Bertram był bardzo ostrożny. Bertram nie chciał reagować na informacje, znaczy miał świadomość tego, że to może być przesadzone, że to może być, ktoś go może prowokować też, więc Bertram, co do listów, które do niego docierały, chciał mieć naprawdę całkowitą pewność. I stąd ta nasza decyzja o tym, żeby jednak to zweryfikować. I pamiętam, że kiedy pojechaliśmy do tego Mielca i spotkaliśmy się z osobami, które zajmują się lokalną historią i zaczęliśmy czytać fragment dotyczący tego miasta, kiedy przeczytałem zdanie, że Niemcy kazali się 10 000 Żydów zgromadzić, to oni już powiedzieli, nie, to niemożliwe. To niemożliwe. W Mielcu wtedy było 5,5 do 6 000 Żydów, więc absolutnie nie ma szans. Ale zaraz coś dodaje na zaraz, ale może z całego powiatu mieleckiego ich zebrali. A więc jakby już wtedy zaczęliśmy mieć przypuszczenia, że te informacje zawarte w liście nie do końca mogą być precyzyjne, a z drugiej strony nie chcieliśmy też zakładać, że ktoś chciał ukłamać kardynała Bertrama, więc stąd zaczęliśmy poszukiwać nie tylko tych pasjonatów historii, ale także zaczęliśmy typować miejsca, w których być może te mogiły mogły być jednak zrobione, ale, o których nikt na razie nic nie wie.
Ale też i źródła archiwalne, ponieważ pogłębiona kwerenda w zasobach Archiwum Państwowego w Rzeszowie ujawniła kartoteki ludności żydowskiej właściwie przed II wojną światową, więc są nazwiska, które można sprawdzić. Natomiast to jeszcze jest jakby do zweryfikowania i to jeszcze tutaj mogłoby potwierdzić, co się z tymi osobami stało, ponieważ dziś naukowcy pracują nad ustaleniem liczby ofiar. Jest to bardzo trudne, ponieważ wiele źródłowych dokumentów zostało przez nazistów zniszczonych. I tu wiemy, że często odbijamy się od ścian jako historycy, ponieważ tych źródeł nie mamy. Więc poszukujemy różnych informacji płynących z różnych źródeł.
Taka wątpliwość teraz we mnie się zrodziła, że najprościej by było dotrzeć do autora listu. Czy były jakieś szanse? Bo podpis był nieprecyzyjny, ale może rodzina, świadkowie jacyś?
Że tutaj w ogóle historia jest niemalże sensacyjna. Dlatego, że ja powiem tylko wstęp, a resztę powie Katarzyna. Dlatego, że pojawiła się hipoteza, że tego listu nie pisał Żyd.
Tak. I to nas chyba najbardziej też zaskoczyło, bo chyba nie podejmowaliśmy takiego toku myślenia. Natomiast
ale to się w trakcie tak, się to okazało,
to się,
tak?
Oczywiście okazało w trakcie, ponieważ faktycznie wywiad Armii Krajowej mógł posiadać i posiadał takie informacje. I mógłby być ktoś, kto po prostu w imieniu napisał, żeby to może...
Podszywając się
na przykład, pisząc bardzo dobrze po niemiecku, wysyłając to do kardynała Bertrama, żeby ta informacja się rozeszła. Bo wiemy, że wywiad Armii Krajowej tak działał, że rozsyłał te informacje w różne miejsca.
No dobrze, ale tutaj wchodzi kolejna wątpliwość, czy ten list opisywał autentyczne wydarzenia, czy był prowokacją?
No wiemy dziś, że wiele z nich się potwierdziło, więc to nie można powiedzieć o prowokacji.
To raz, a dwa, że jednak... Jeżeli rzeczywiście wywiad Armii Krajowej, tak jak mówisz, działał w ten sposób, to też wiedział doskonale, że kardynał Bertram mimo wszystko miał jakieś relacje z Hitlerem. A więc mogli mieć w tym swój jakiś cel, no, przekazania mu takich informacji, które, przepraszam bardzo, każdego normalnego człowieka powinny wzruszyć. Ja już nie mówię o duchownym, ale każdy człowiek czytający ten list powinien się poruszyć i powinien być naprawdę mocno wzruszony i nie powinien być obojętny. Do tego stopnia, że to ty opowiadałaś, że pani, która czytała ten list, po prostu zaczęła płakać.
To była taka sytuacja, która miała miejsce zaraz po odnalezieniu oryginału. To jeszcze właściwie było na etapie tej kopii nieczytelnej, ale końcówka była najbardziej czytelna, natomiast nie te pozostałe 5 stron. No i dałam do przetłumaczenia, bo to pismo odręczne, więc bardzo trudno było rozczytać, osobie, która ma pochodzenie niemieckie. No wprawdzie mieszka w Polsce, ale jest z urodzenia, jest Niemką z Wrocławia, która tutaj od lat mieszka i miała męża Polaka. Prosiłam ją o pomoc przy tłumaczeniu. Ja jeszcze nie znałam tej treści, bo to było zupełnie na świeżo. Ona jak tą końcówkę czytała, to po prostu nie mogła jej przeczytać, bo jednak to było dla niej tak mocno oddziaływujące. Więc ja myślę, że zawarcie tych kilku zdań i te liczby, to miało po prostu zostawić ślad po tym, co się dzieje, bo ci ludzie nie mieli pewności, że świat będzie o tych zbrodniach wiedział. Dokładnie wiedziano, jaki jest aparat represji, jak działa gestapo, jak działają służby bezpieczeństwa III Rzeszy, no więc chciano zostawić po prostu świadectwo tej zagłady.
Trochę wiem, jakie były losy dalsze i jakie były reakcje tutaj kardynała, ale tylko w zarysie to wiem, więc zaraz będę o to pytał. Ale jeszcze chciałbym zapytać o badania terenowe w Mielcu, bo nie skończyliśmy tego wątku. Podjęliście też takie badania, to jest chyba dosyć istotna sprawa.
No ja trochę odkrywałem przy tym liście i przy tej pracy świat historyków. Trochę do tego świata tak próbuję jakoś wejść. I zauważyłem, że historycy też mają, przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale mają też sobie taką nutkę nie do końca informowania o tym, co robią, zanim tego nie opublikują sami. Pamiętam, kiedy zaczęliśmy wypytywać o te mogiły zbiorowe, no to pokazano nam te dwie. No i nic więcej nie zasugerowano, natomiast Katarzyna już była przygotowana na to spotkanie i zadała pytanie o trzecie miejsce, tak zwany Lasek Berdechowski. Historycy, którzy z nami rozmawiali, troszeczkę się tak zdrygnęli, ale zobaczyli, że my już coś wiemy. W związku z tym powiedzieli, no tak, ale tam jeszcze nic nie zostało zbadane, przypuszczamy, że tam może być takie miejsce, tam jeszcze nie ma żadnego miejsca, takiego pomnika, który by upamiętniał pochowanych Żydów. I wtedy to był taki pierwszy moment, który nam pokazał, że jeszcze nie do końca wszystkie mogiły zbiorowe zostały odkryte i zostały, i ci ludzie, którzy zostali tam zamordowani, zostali odpowiednio upamiętnieni.
Ale dlaczego?
Stąd pojawiła się w nas taka pokusa dosyć duża, zbadajmy, wytypujmy miejsca, które mogą być mogiłami zbiorowymi.
Potencjalnym miejscem tych mogił.
Ale dlaczego była ta wątpliwość, o której teraz ksiądz wspomina, o ten lasek, że nie chcieli o tym mówić historycy?
Po pierwsze, to było miejsce, w którym Żydzi przepędzeni z lotniska oczekiwali na deportację,
transport.
Po drugie, i to niestety jest potwierdzone, w tym miejscu dzisiaj jest strefa ekonomiczna. Budując tę strefę, budowano drogi, stawiano jakieś budynki, stawiano hale, ingerowano w to miejsce i powiedzieli nam ci ludzie, że tam w czasie tej budowy no niestety natrafiano na ludzkie szczątki, na ludzkie kości, w związku z czym istniało przypuszczenie, że gdzieś tam te mogiły mogą istnieć. Wytypowano jedno z tych miejsc, aczkolwiek no, nie mieli ci ludzie pieniędzy na to, żeby takie badania przeprowadzić, nie mieli takich możliwości i na razie na ten moment jakby nie jest potwierdzone, czy rzeczywiście tam ta mogiła zbiorowa jako trzecia jest, czy jej nie ma.
Wytypowane miejsca, zakładam, będą dalej podlegały jakimś badaniom, czy badania już są zakończone? A jeżeli są zakończone, jak to przebiega, jak to wygląda?
Od początku, żeby troszkę tą wiedzę uporządkować. Ta metoda nieinwazyjna, archeologiczna, potwierdzania pewnych zjawisk, pewnych anomalii, które zachodzą w glebie, bo dokładnie to można stwierdzić georadarem, badając geofizycznie teren, no wymaga specjalistycznej wiedzy, więc do tego celu służą i urządzenia, i osoby, które potrafią czytać mapy terenowe. Więc ta analiza terenu wokół lotniska no była dla nas taką strefą, gdzie podjęliśmy się tych działań, żeby sprawdzić, czy jest teren, który by wskazywał, że został naruszony, że w takim wielkim zakresie, tym bardziej, że w wytypowanych materiałach archiwalnych również były wzmianki, że w okolicach Mielca są mogiły, które kryją kilka tysięcy ofiar, natomiast nikt ich po wojnie nie podjął próby ekshumacji, więc takich poszlak i informacji o tym, że one gdzieś istnieją, było kilka. No ale jeżeli nie mamy wiedzy konkretnej, wtedy angażujemy osoby, które za pomocą analizy terenu potrafią nam wskazać. No i zostało wytypowanych kilka miejsc, które mogłyby być obszarowo odpowiadać takiej mogile, która mogła mieścić te kilkaset przynajmniej osób. Podjęliśmy tych badań, poszukiwań w terenie, wyeliminowaliśmy te miejsca, natomiast w jednym ewidentnie wskazane było na takie ułożenie terenu, możliwość istnienia właśnie grobu masowego, bo grób masowy, który ma długości kilka metrów i szerokości przynajmniej te 2,5 metra, no to już widać tutaj ewidentne naruszenie w strukturze ziemi. No i to się potwierdziło w tym jednym miejscu, natomiast w tych, które nam wydawały się jakby takie, no logicznie patrząc, najbliższe tym miejscom, gdzie przetrzymywano Żydów, tam się te badania, no tam nie potwierdziły.
Dobrze, czy będziecie kontynuować próby określenia mogiły, czy to już jest ten etap zamknięty i teraz będą prace w innym kierunku?
Jest to dość skomplikowany proces i dlatego też no, takie potwierdzenie archeologiczne no tutaj wymagałoby wielu zgód i jeszcze zachowania wszystkich zasad dotyczących pochówku osób wyznania mojżeszowego, więc...
My też musimy dodać właśnie, że tak, otrzymaliśmy zgodę na tak zwane badania nieinwazyjne. To jest coś, co sprawia, że nie naruszamy jakby gleby, tak? Nie wolno nam robić wykopów, to są tylko i wyłącznie badania, które polegają na tym, że tym georadarem przechodzimy po terenie. Natomiast to też nie był jakby istotny wątek naszych badań, tak? Znaczy my w swoim artykule, który powstanie po zakończeniu naszego projektu, wskażemy miejsca, w których te badania robiliśmy, opiszemy te miejsca, w których jest możliwość zaistnienia i liczymy na to, że kolejni historycy będą mogli dalej te badania kontynuować, ponieważ no, tak jak powiedziałem, to był jakiś wątek poboczny naszych badań, a my musieliśmy wrócić do kardynała Bertrama.
W naszych rozmowach, w naszej audycji pojawiał się wielokrotnie wątek kardynała Bertrama, jego reakcji na list, o którym rozmawiamy, jego działania i odpowiedzi na kontekst historyczny tego, co działo się w czasie II wojny światowej. No i chciałbym teraz zatrzymać się na tym bardzo szerokim wątku. Może zanim porozmawiam o samej reakcji kardynała Bertrama, chciałbym, żebyśmy też tutaj chwilę zatrzymali się przy pewnych raportach kobiety, która miała bezpośrednie informacje o tym, jakie są działania SS, III Rzeszy, Co to za kobieta, co to za raporty i dlaczego powstawały w ogóle takie raporty?
Tutaj Katarzyna powiedziała, że ten projekt sprawił, że pojawiło się kilka wątków pobocznych, które nas też bardzo mocno zainteresowały. Jednym z tych wątków była, można powiedzieć, jest historia, która świetnie, gdyby kiedyś ujrzała też światło dzienne w języku polskim. Historia kobiety, która nazywała się Margaretę Sommer, katoliczka działaczka społeczna, która bardzo mocno współpracowała z biskupem Berlina ówczesnym, jak wszystko na to wskazuje. Zresztą otrzymała tytuł Sprawiedliwą wśród narodów świata. Tak, także to też pośmiertnie, także to też pokazuje, że działała bardzo na rzecz ochrony ludności żydowskiej. Natomiast wszystko wskazuje na to, że miała, powiedzielibyśmy, dobre wejścia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych III Rzeszy, otrzymując bardzo konkretne informacje nie tylko na temat działań żołnierzy niemieckich, czy w ogóle państwa niemieckiego przeciwko Żydom, ale także planów zmiany prawa, planów, które dopiero miały być realizowane. I co jest ciekawego, że kardynał Bertram otrzymywał, i to jest potwierdzone od niej, bardzo konkretne raporty, które mówiły bardzo wyraźnie, jaki los spotykał Żydów z rąk Niemców. Przypuszczalnie Margaret Sommer chciała bardzo, aby znowu kardynał Bertram, jako ten, który ma relacje z Hitlerem, jako ten, który przewodniczy biskupom niemieckim, zareagował, żeby te raporty jakoś go poruszyły i w jakim sensie wziął naród żydowski w obronę.
No to od razu to zapytam. Poruszyły kardynała Bertrama te raporty?
Jeśli chodzi o poruszenie, to jest sprawa bardzo indywidualna. Nie wiem, czy go poruszyły, ponieważ to musiałby on sam o tym powiedzieć. Natomiast nie znaleźliśmy śladów w dokumentach.
No jedyną taką rzeczą, którą w zasadzie reakcją, którą poznaliśmy z dokumentów, bo tylko na tym przecież możemy swoją wiedzę opierać, jest to, że zażądał pod tymi raportami podpisu kardynała Preisinga z Berlina. Co oczywiście w tamtej sytuacji rozwiniętej inwigilacji, kiedy gestapo śledziło każdą korespondencję, to było po prostu niemożliwe, żeby ktoś się pod tym podpisywał. Ta Margaretę Sommer miała dostęp do informacji i ona przekazywała raporty bardzo skrupulatne o deportacjach, o egzekucjach, o tych oddziałach SS, które dokonywały tych egzekucji. Ona zresztą zaangażowana była również i w pomoc niesioną osobom prześladowanym z powodów rasowych, więc to była postać znana w środowisku. Jeżeli takie raporty docierały i ona się pod nimi nie podpisywała, to robiła to po prostu poprzez ostrożność i poprzez ochronę samej siebie. No więc jeżeli arcybiskup Bertram żądał takiego sygnowania, zaznaczając równocześnie w dokumentach, że on nie będzie ich brał w przeciwnym razie w ogóle pod uwagę, no wskazuje na to, że...
Ale to nie pokazuje pewnej relacji i stanowiska? Tutaj pojawia się biskup Berlina, kardynał tak. Bertram też, ich relacja była jakaś oschła, czy to wynikało z ostrożności może?
Myślę, że z daleko posuniętej ostrożności, może też i z wieku, bo też musimy wziąć to pod uwagę, że w chwili, kiedy wojna wybucha, on ma 74 lata, jak się nie mylę, więc już też nie jest najmłodszy.
Ale też dodajmy, że historycy, bo to akurat natrafiliśmy na to w Muzeum Holokaustu, historycy, którzy opisują to ten moment, kiedy Bertram nie chce przyjmować raportów od Margaretę Sommer, uważają, że zrobił to właśnie specjalnie, żeby potem móc się tłumaczyć, że nie wiedział nic o Holokauście, że jakby jego niewiedza o Holokauście wynikała z tego, że dzisiaj powiedzielibyśmy, była to niewiedza zawiniona. On po prostu nie chciał o tym wiedzieć, wolał się na to zamknąć i nie chciał absolutnie jakby dopuścić do siebie tych informacji, które ona mu bardzo skrupulatnie przekazywała.
My Państwa zachęcamy bardzo serdecznie, żeby do nas napisać. Czekamy na Wasze pytania. studio@radiorodzina.pl. W temacie proszę wpisać słowo list. I już teraz też z Państwem się pożegnamy, zapraszając tym samym na dalszą część rozmowy. A ja już teraz dzisiaj dziękuję bardzo za spotkanie, za rozmowę. Gośćmi Radia Rodzina byli pani dr Katarzyna Pawlak-Weiss, historyk, obecnie dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, i ksiądz profesor Rafał Kowalski, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejny odcinek.
Dziękuję bardzo.